uchwały nr 50/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ławica 4 w Poznaniu. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie. Obszar, którego dotyczy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ławica 4, jest położony w południowo-zachodniej części, właściwie w zachodniej części miasta Poznania. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie południowo-zachodniego klina zieleni. Jest obszarem generalnie zabudowanym o powierzchni około 83 hektarów. Jest to tak zwana potocznie Stara Ławica. Jest to obszar otoczony już z wszystkich stron uchwalonymi obowiązującymi planami miejscowymi. Natomiast zapisy studium dla tego obszaru przewidują przede wszystkim tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi, w których utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie, oraz tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej w zieleni o funkcji usługowej, a także we fragmencie są to tereny otwarte, położone już poza klinowo-pierścieniowym systemem zieleni, tereny leśne i do zalesień. Także w studium wyznaczony jest obszar, na którym należy chronić starą wieś Ławica. Projekt planu przede wszystkim określa zasady umożliwiające zagospodarowanie terenów wolnych od zabudowy oraz ochronę funkcjonalno-przestrzennego układu dawnej wsi Ławica, a także określa zasady przebudowy obszarów, które już obecnie są zainwestowane. Pozwala dokończyć istniejący układ urbanistyczny. Zabezpiecza również ten obszar przed inwestycjami, które są niezgodne z kierunkami ustalonymi w studium. I wyznacza granice dla lokalizacji zabudowy na styku z terenami wyłączonymi z zabudowy, ponieważ między innymi od strony zachodniej bezpośrednio z takimi terenami graniczy. Projekt planu przeszedł całą procedurę przewidzianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Uzyskał również zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Dotyczy to fragmentu południowego tego obszaru. Był również wykładany do publicznego wglądu. Do publicznego wglądu był wykładany czterokrotnie, ponieważ uwagi, które były zgłaszane w trakcie trzech wyłożeń i przyjmowanie tych uwag przez prezydenta powodowało takie zmiany w projekcie planu, które wymagały ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. I tak przy pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło 41 pism z uwagami, z czego 23 uwagi zostały przez prezydenta uwzględnione i zostały wniesione poprawki do projektu planu. 6 uwag prezydent rozpatrzył negatywnie, 37 uwag uwzględnił w części, a 3 uwagi nie były uwagami, 3 uwagi w tych pismach zawarte nie były uwagami w rozumieniu ustawy. Przy drugim wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło 29 pism, z których to 17 uwag prezydent uwzględnił i wniósł poprawki do projektu planu. 11 uwag nie uwzględnił, a 1 uwzględnił w części. Przy trzecim wyłożeniu wpłynęło 17 uwag. Prezydent 5 z nich uwzględnił, 12 nie uwzględnił. Natomiast przy ostatnim wyłożeniu wpłynęły już tylko 4 uwagi. Jedna z nich została rozpatrzona pozytywnie przez prezydenta, natomiast zmiany wprowadzone nie wymagały ponownego już wykładania do publicznego wglądu projektu planu. Natomiast jedną uwagę odrzucił prezydent i dwie pozostałe uwzględnił w części. Wykaz nieuwzględnionych uwag został przekazany Państwu radnym wraz z projektem planu. Dokładnie wszystkie uwagi nieuwzględnione przez prezydenta były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Projekt planu jest zgodny z ustaleniami studium. Dla projektu planu zostały sporządzone prognozy, prognoza wpływu na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. Skutki finansowe uchwalenia planu to około 5 milionów. Są to przede wszystkim koszty, które miasto będzie musiało ponieść na modernizację i rozbudowę układu drogowego. Natomiast będzie miało pewne zyski ze sprzedaży gruntów komunalnych oraz ze zwiększenia podatku i z opłat adiacenckich. Oczywiście te wszystkie koszty będą rozłożone w czasie. Tak sporządzony projekt planu prezydent przekazał do Biura Rady Miasta w celu uchwalenia. Natomiast w dniu 15 lutego wpłynęło pismo wojewody wielkopolskiego z informacją o postanowieniu NSA o nieważności rozporządzenia wojewody w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. W projekcie planu są zapisy dotyczące tych stref ograniczonego użytkowania i tak na rysunku planu, tu jest co prawda dosyć kiepsko widoczna, ale jest zaznaczona granica strefy, a w tekście planu są zapisy, które odnoszą się wprost do tych stref. I w związku z tym, w tym zakresie projekt jest w dniu dzisiejszym już nieaktualny. Prezydent zakończył już całą procedurę, w związku z tym nie ma możliwości dokonywania zmian w projekcie planu. Taką możliwość ma Wysoka Rada, po prostu uchwalając konieczność zmiany w planie w związku właśnie z zaistniałą sytuacją. Tak wygląda sytuacja z projektem planu dla Ławicy 4. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, o czym pani dyrektor powiedziała, zwłaszcza na końcu, Komisja Polityki Przestrzennej, opiniując ten projekt, przegłosowała stanowisko, które brzmi: Komisja Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania stwierdza konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia wojewody wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w Poznaniu. I takie stanowisko, a może poproszę pana przewodniczącego, nie? Takie stanowisko komisja przedstawia Radzie do zaopiniowania. Jeżeli Rada, ja od razu powiem, jaka jest możliwa procedura. Jeśli Rada odrzuci to stanowisko komisji, no to będziemy dyskutowali o tym projekcie i rozstrzygali o planie zagospodarowania przestrzennego w stanie przedstawionym przez prezydenta w dokumentach. Natomiast jeśli Rada podzieli stanowisko komisji, to jest już przygotowany wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie dla projektu miejscowego planu zagospodarowania Ławica 4 w Poznaniu. To ponowienie wynika właśnie z konieczności uwzględnienia zmian w związku z utratą mocy rozporządzenia wojewody wielkopolskiego i Miejska Pracownia Urbanistyczna i prezydent, tak jak to deklarowano na posiedzeniu komisji, jest w stanie te zmiany uwzględnić i przygotować projekt poprawiony, łącznie ze wszystkimi wymogami prawnymi, na kolejnej sesji, która odbędzie się za miesiąc. Reasumując, jeśli przyjmiemy stanowisko komisji, projekt uchwały zostanie wycofany z porządku sesji, ponieważ nie będzie go można już w tym stanie głosować. Natomiast zostanie zgłoszone uzupełnienie porządku obrad o ten projekt, o którym mówiłem, czyli ten, który dotyczy ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie. Otwieram dyskusję. Pan radny Tadeusz Dziuba, bardzo proszę.
Nie wiem, czy zamiarem pana przewodniczącego jest podać pod głosowanie ten wniosek od razu, bo jeśli tak, to chcę powiedzieć wyraźnie, że moim zdaniem są jeszcze inne przesłanki konieczności wznowienia procedury w odpowiednim zakresie, co niestety odkryłem przynajmniej na swój prywatny użytek po posiedzeniu komisji. Chciałbym to Radzie przedstawić, bo rzecz wydaje mi się niebanalna, żeby nie powiedzieć zasadnicza. Mam nadzieję, że się nie mylę.
Znaczy, ten wniosek po prostu mam do dyspozycji, więc on jest gotowy do przegłosowania. Natomiast oczywiście, jeśli pojawią się inne, to będziemy je również głosować.
Ja chciałbym zabrać merytoryczny głos w sprawie tego planu, bo wydaje mi się, że są jeszcze inne powody, dla których nie możemy w tym kształcie, niezależnie od kwestii, która została podniesiona, uchwalić.
Proszę bardzo.
Czy mogę podejść tam do... Pozwólcie państwo, że zanim przejdę do meritum, które zapowiadałem, trzy słowa na temat metody pracy. O tym, że właściwa komisja przed chwilą wspomniana zajmować się będzie jednocześnie dwoma projektami dwóch planów miejscowych, dowiedzieliśmy się, przynajmniej ja się dowiedziałem, z wyprzedzeniem 7 dni. Komplet materiałów był dostępny jakieś 2 dni po tej informacji. Solidnie pracujący radny, nie mający codziennego kontaktu z problematyką urbanistyki Poznania, do takich ja należę, jak przypuszczam, większość radnych, żeby nie powiedzieć 36 radnych, nie jest w stanie się przygotować do debaty na temat takich projektów. Nie starcza czasu ani na ich przestudiowanie, ani przeanalizowanie ich zapisów pod kątem dyspozycji zawartych w 1000-stronicowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, przeanalizowanie prognoz oddziaływania na środowisko, odbycie wizji lokalnych, w moim przypadku to w każdym razie jest konieczne, być może niejednokrotnie, wreszcie ewentualnie na zasięgnięcie opinii fachowców, jeśli się to uzna za niezbędne. W takiej niekomfortowej sytuacji jest niemożliwe, ale pewne, że wiele ważnych, może nawet fundamentalnych kwestii zniknie w mroku wiedzy. Ewentualnie kwestią szczęścia jest ujawnienie tego albo owego za późno, przykładowo w trakcie posiedzenia sesji. Uważam, to moje zdanie, dosyć zdecydowane, że jest to sytuacja zamierzona, zaaranżowana. O to właśnie chodzi, o czym nieraz się przekonamy, by poziom wiedzy i orientacji radnych był jak najmniejszy, by jak najmniej objaśnić, wyjaśnić, przedyskutować, omówić. Znakomitym przykładem tej metody była niedawna praca nad budżetem Poznańskiej Wspólnoty Samorządowej na rok 2011, podczas której radnych nie wyposażono w najistotniejsze informacje warunkujące racjonalny stosunek do projektu budżetu, przykładowo w informacje dotyczące rzeczowych zakresów inwestycji oraz podstaw skalkulowania ich kosztów. Oczywiście takie sytuacje rodzą bolesne następstwa, na przykład zafundowanie Poznaniowi za drogiego, za dużego i nienowoczesnego stadionu za około 1 mld zł, jeśli wliczyć w to konieczne inwestycje wokół stadionu. Albo zadłużenie poznańskiej wspólnoty ponad nasze możliwości, za co zapłaci ona, taż wspólnota, cenę zahamowania rozwoju miasta na wiele lat. Z prognozy wieloletniej wynika, że na lat mniej więcej 10. A teraz przechodzę do planu Ławica. W pierwszym zdaniu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu Ławica 4 stwierdza się, że uchwala się go po stwierdzeniu zgodności ze studium. Niestety w sposób spóźniony porównałem zapisy studium i projektu planu. Macie to Państwo na ekranie. Zgodnie ze studium i w odniesieniu do tak zwanej podstrefy E4, obejmującej właśnie między innymi tą tak zwaną starą Ławicę, dobrze zapamiętałem, dla terenów objętych omawianym projektem planu przewiduje się zabudowę niską, mieszkaniową, jednorodzinną z usługami podstawowymi. To jest ten tutaj źle widoczny symbol M2N. Powtórzę jeszcze. Zabudowa niska, mieszkaniowa, jednorodzinna z usługami podstawowymi. Natomiast w rejonie skrzyżowania ulicy Miastowskiej z ulicą Złotowską, to jest to skrzyżowanie pokazane na lewej części planszy, projekt planu przewiduje zabudowę wielorodzinną, MWU, to po stronie południowej. Przewiduje zabudowę wielorodzinną, a więc przynajmniej formalnie niezgodne z ustaleniami studium. W tym samym rejonie, lecz po północnej stronie, tam gdzie jest teren oznaczony 14 MNU, projekt planu przewiduje zgodnie ze studium zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednak kłopot w tym, że już powstała tam zabudowa wielorodzinna. Spróbuję to Państwu pokazać. Zdjęcie będzie z mapy googlowskiej, nieaktualne w związku z powyższym. Ale fundamenty są widoczne. O, to jest ten teren na północ od tego skrzyżowania. Pod adresem ulica Złotowska 51, bo taki tam adres jest, firma o nazwie PBG Dom. Pewnie Państwu mówi coś ta nazwa, mnie niewiele. Reklamuje sprzedaż 61 mieszkań o powierzchni od 30 metrów kwadratowych do 120 metrów kwadratowych. Tak więc, jeśli się nie mylę, ten dzisiaj, no nie dzisiaj uchwalony, bo nie będzie dzisiaj uchwalony, ale ten plan przygotowany jest niezgodny w tej części oczywiście, w tym kwartale 14 MN, niezgodny ze stanem faktycznym. Podsumowując, projekt omawianego planu jest niezgodny ze studium w wiadomej części oraz niezgodny ze stanem istniejącym i oczywiście w tym kształcie nie powinien być uchwalony ani teraz, ani później. Poza tym warto, skoro już merytorycznie tutaj zajmujemy się tym planem, zwrócić na to, że to nie są jedyne kwestie, które warto byłoby jeszcze przemyśleć. Na przykład stosownie do zapisów studium dla podstrefy E4, czyli między innymi dla tego terenu Stara Ławica, dążyć się powinno, i tu cytuję, do podporządkowania funkcji w celu zapewnienia ich wzajemnej bezkolizyjności. A na terenach mieszkaniowych należy dążyć do poprawy standardu zamieszkania przez zachowanie jednorodności funkcji oraz poprzez zakaz wprowadzania na terenie mieszkaniowej funkcji uciążliwych, w tym generujący zwiększony ruch samochodowy. To był cytat ze studium. Wystarczy rzut oka na mapę projektu planu. No, nie mam go tutaj w całości, ale przed chwilą Państwo to widzieliście, by zauważyć, jak długie są granice działek o funkcjach potencjalnie kolizyjnych, czyli o funkcjach usługowych o niewiadomym charakterze oczywiście oraz o funkcjach wyłącznie mieszkaniowych w budownictwie jednorodzinnym. I to bez wprowadzenia choćby niewielkich stref zieleni wysokiej rozgraniczającej. Dla wielu fragmentów tego obszaru, w tym także w odniesieniu do działek dotąd niezabudowanych, ustala się ukształtowanie dachów poprzez określenie, no pierwszy raz to widziałem, cytuję, dach płaski albo stromy. Nie jak to się ma do zasad rozsądnego kształtowania ładu przestrzennego. Uwaga, ta moja odniesie się do tego, nie do tego co jest, no bo jak już jest to trudno, ale do tych terenów, które jeszcze dzisiaj nie są zabudowane. Jak to zwykle bywa, na tle takich problemów powstają pytania daleko poza te problemy wykraczające. Niech ilustracją tych problemów będą takie pytania retoryczne. Spójrzcie Państwo jeszcze raz na tą planszę. Jak to się dzieje, to jest pierwsze pytanie retoryczne, że ten sam organ z jednej strony opracowuje plan miejscowy przewidujący zabudowę jednorodzinną, a z drugiej strony wydaje w tym samym czasie na budowę, zezwolenia na budowę wielorodzinną w tym samym miejscu. Widzę ten teren 14 mn. Jak to się dzieje, że tam, gdzie istnieje zabudowa jednorodzinna, powstają obiekty wielorodzinne? Widzę ten teren MW łamane przez U. No i już tylko następne retoryczne pytanie. Jak nazwać postępowanie organu władzy wykonawczej w dziedzinie urbanistyki Poznania, która prowadzi do tego, że każdy wariant sytuacji jest możliwy? Jak to nazwać inaczej niż określić je jako postępowanie, jak to się modnie mówi, nietransparentne? To tyle mojej uwagi, także mam nadzieję, że dzisiaj rzeczywiście odeślemy to z powrotem do powtórzenia procedury, ale nie tylko po to, żeby się zająć kwestią korekty związanej ze strefą ochronną, tylko żeby skorygować błędy, o których tutaj wspomniałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy w dyskusji? Pan radny Szymon Szynkowski.
Mam pytanie w związku z tym, co przedstawił pan radny Dziuba. Czy jednak nie powinniśmy rozważyć poddania pod głosowanie analizy planów w całości, bo rozumiem, że jeżeli przychylimy się do wniosku komisji, to ponowienie procedury będzie tylko w zakresie wskazanym tak przez komisję, a więc w bardzo wąskim zakresie. Ewentualnie, o, cieszę się, że pan radny Mikuła się zgłosił, to może odpowie na moją wątpliwość. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja rekomenduję przyjęcie przez Radę wniosku taki, jaki został sformułowany przez komisję, czyli stwierdzenie konieczności dokonania zmian w planie, ale tylko i wyłącznie związanych z kwestią obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny, krótko mówiąc, utratą mocy rozporządzenia, które ten obszar ustanawiało, czyli proszę o głosowanie 3 razy tak, za wnioskiem komisji, później za uzupełnieniem porządku o uchwałę 62/11 i o poparcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Jerzy Stępień.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, jeśli oczywiście będzie taka wola i życzenie radnych, to pani dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej niezwłocznie odniesie się do uwagi czy zarzutu, który był uprzejmy sformułować pan radny Tadeusz Dziuba co do rzekomej niezgodności ze studium ustaleń projektu planu. Natomiast co do drugiego członu wypowiedzi pana radnego, pytania retoryczne, o ile dobrze rozszyfrowuję to sformułowanie, mają to do siebie, że nie wymagają odpowiedzi. Natomiast no, jak to się dzieje, że ten sam organ z jednej strony opracowuje plan, z drugiej strony wydaje decyzje administracyjne? Myślę, że odpowiedzi na te pytania można znaleźć po pierwsze w aktach postępowań administracyjnych, po drugie w obowiązujących przepisach prawa, do których studiowania zachęcam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja sądzę, że byłoby dobrze, jeśli padły pytania, żeby na nie odpowiedzieć, żeby nie powstała taka sytuacja, w której coś pozostaje bez odpowiedzi. Także jeśli można prosić, czy pan przewodniczący najpierw? Proszę? Potem, tak? Teraz pan radny Łukasz Mikuła, a później poprosimy panią dyrektor o odpowiedź.
Tak, ja właśnie chciałbym prosić, żeby pani dyrektor wszystkim radnym wytłumaczyła kwestię tutaj zgodności ze studium, z tym uwzględnieniem tego zapisu o usługach podstawowych, który się znajduje przecież w studium dla tego terenu, więc umożliwia on faktycznie na terenie, który jest no, oznaczony na rysunku jako teren mieszkaniowy, faktycznie lokowanie tam w planie miejscowym różnego rodzaju funkcji usługowych właśnie o tym charakterze podstawowym. Natomiast wracając do drugiej tezy pana radnego Dziuby, no jak to się dzieje, że powstaje tam zabudowa wielorodzinna. No jest to swoją drogą ciekawy przykład i moglibyśmy go sobie na komisji szczegółowo rozpatrzeć, bo to jest tak, że funkcja mieszkaniowa została wzięta tam z zabudowy jednorodzinnej, a gabaryty z pobliskiej szkoły prawdopodobnie, co jest dosyć dziwną sprawą. Natomiast nie jest to do końca merytorycznie zakres tego planu. Uchwaleniem tego planu, szybkim uchwaleniem tego planu zabezpieczamy się przed powtarzaniem tego rodzaju, przyznaję, bardzo kontrowersyjnych i wątpliwych sytuacji, więc dlatego myślę, że ten plan jest bardzo potrzebny i należy jak najszybciej dążyć do jego uchwalenia. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Kwestie zgodności projektu planu ze studium wyglądają w następujący sposób. Tereny M2N, o których była mowa, są to tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi. Utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie. I to są zapisy, które określają tereny brutto w podstrefie E4. To może na razie na tych zapisach się skupię. Wśród usług podstawowych są te wszystkie obszary, które są wyznaczone tutaj jako obszary usługowe, tak jak oświata czy na przykład kościół na tym terenie. Natomiast kwestie zabudowy wielorodzinnej na tym obszarze, w zapisach ogólnych studium na terenie całego miasta dopuszcza się uzupełnianie istniejących enklaw zabudowy wielorodzinnej na terenie, który w kierunkach jest przeznaczony brutto pod zabudowę jednorodzinną i odwrotnie. W związku z tym wykorzystano tutaj ten zapis, ponieważ taka enklawa tam powstała i takie były wnioski, żeby tą enklawę zamknąć zabudową wielorodzinną. Natomiast kwestia odniesienia się projektu planu do stanu istniejącego. Plan miejscowy nie jest inwentaryzacją, nie zapisuje stanu istniejącego, zapisuje przeznaczenie terenu. A więc takie przeznaczenie, jakie chcemy, żeby na tym obszarze się znalazło i na tym obszarze, na którym istnieje budynek wielorodzinny, a projekt planu przewiduje zabudowę jednorodzinną, oznacza to, że chcemy, prezydent chce, czy w każdym razie służby miejskie chcą, żeby na tym terenie była zabudowa jednorodzinna, natomiast budynek wielorodzinny może tam istnieć do czasu, kiedy nie zmieni się pomysł na przeznaczenie tego terenu. W związku z tym budynek wielorodzinny może tam istnieć tak długo, aż nie wystąpi właściciel o inne pozwolenie na budowę. Tak wygląda sytuacja w odniesieniu do pytań czy zarzutów pana radnego Dziuby. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem nie, pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Dyrektor, bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii, tej enklawy, bo to jest niezwykle interesujące. To znaczy, że Państwo możecie de facto tam, gdzie jest zapisana zabudowa jednorodzinna, zawsze umiejscowić zabudowę wielorodzinną i mówić o enklawie, tak? Proszę mi to wyjaśnić, jak się to ma do zasad planowania przestrzennego, bo ja nie bardzo, mówiąc szczerze, to rozumiem. Na jakich zasadach można taką enklawę umieścić?
Dziękuję.
Mogę od razu odpowiedzieć? Nie, to nie oznacza, że możemy zawsze. Możemy tylko w przypadkach takich, kiedy już jakiś kwartał jest zabudowany zabudową odmienną niż ogólnie brutto jest przewidziane dla całego większego obszaru, wtedy możemy uzupełnić ten kwartał już zabudową tego samego typu, żeby nie było wymieszania funkcji. Natomiast na obszarach, na których nie istnieje taka zabudowa, na małych obszarach, tu mówimy o kwartałach, o niewielkich obszarach, nie możemy wprowadzać innej zabudowy niż przewiduje studium.
Dziękuję. Pan radny Tadeusz Dziuba.
Tak mówiąc szczerze, wypowiedź pani dyrektor należy określić mianem ślicznej, no bo coś my się dowiedzieli. Dowiedzieliśmy się, że radni uchwalili na terenie, który już nie pamiętam jak się nazywa, zaraz sobie przypomnę, E4, w tej części, która objęta jest planem, uchwalili radni, że tam będzie zabudowa jednorodzinna, a teraz się dowiadujemy, że w tej zabudowie jednorodzinnej można też wprowadzić zabudowę wielorodzinną, bo jest jakieś zdanie w 1000-stronicowym dokumencie. No, z Sprawdzę ten argument. Natomiast to w żadnym mierze nie wyjaśnia tego, że państwo w tej chwili przewidujecie w tym kwartale oznaczonym numerem 14MN zabudowę jednorodzinną, podczas gdy tam już jest wielorodzinna. To jest już zupełnie niezrozumiałe. I do tego się między innymi odnosiło moje pytanie. Panie prezydencie Stępień, ja nie pytałem o to, czy ten sam organ ma prawo angażować się w procedurę uchwalania miejscowego planu i jednocześnie wydawać decyzję na przykład o warunkach zabudowy, no bo to wszyscy wiemy, że takie prawo istnieje. Ja się pytałem, dlaczego ten sam organ podejmuje decyzje merytorycznie sprzeczne. Tak jak tutaj. Najpierw wydaje zgodę na budowę wielorodzinną, a potem zleca uchwalenie planu miejscowego, prawa miejscowego, które przewiduje w tym samym miejscu zabudowę jednorodzinną. To jest nielogiczne. O co tu chodzi? Jakie interesy pod tego typu niejasnościami się kryją? Oczywiście ja nie znam odpowiedzi na te pytanie, żeby było jasne. Więc proszę nie odwracać kota ogonem. To, co wniosłem, moim zdaniem oznacza, że należy powtórzyć tą procedurę nie w tej części, o której wnioskowała komisja, w nieświadomości spraw, które wniosłem, ale w zakresie pełnej analizy planu. Nie jestem oczywiście w stanie w tej chwili pisemnego wniosku opracować, natomiast zgłaszam co do, że tak powiem, istoty wniosek taki, by powtórzono procedurę pracy nad miejscowym planem w pełnym zakresie, a nie tylko w odniesieniu do kwestii strefy na tam ochronnej, mniejsza z tym, jak ona się nazywa.
Czyli pan prezydent Jerzy Stępień.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja prosiłbym o wypowiedź w moim imieniu panią mecenas Natalię Weremczuk, radcę prawnego Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, co do owego, co do jakby charakteru i sposobu odczytywania zapisów studium w kontekście również zapisów w projekcie planu, bo to jest istotne do uwag odnośnie jakichś rzekomych interesów, no nie będę się odnosił. Dziękuję.
Dzień dobry, bardzo witam proszę. Serdecznie Natalia Weremczuk, radca prawny, zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do spraw prawnych. Jeśli państwo pozwolicie króciutko, w zakresie zgodności planów ze studium już oczywiście w kadencji ubiegłej Rady wielokrotnie toczyliśmy dyskusję i rozmawialiśmy, co ta zasada tak naprawdę specyfikuje. Na dzień dzisiejszy mogę państwu powiedzieć, że sposób oceny tej zgodności przez sądy administracyjne, to zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, mówię o sposobie zgodności taki, jak prezentuje to Miejska Pracownia Urbanistyczna i pan prezydent przygotowujący plany miejscowe, nie uległ zmianie. To znaczy, i posługuję się tutaj nie tylko przykładem poznańskim, studium jest tutaj, musimy to bardzo mocno podkreślić, nie jest zbiorem przeznaczeń danego terenu, jest kierunkami, wytycznymi. Zarówno skala tego dokumentu, jak i sposób, w jaki się nad nim proceduje, nie zezwala na bardzo szczegółowe przeznaczania danego terenu odnośnie każdych okoliczności stanu faktycznego. Oznacza to, że zapisy studium mają z definicji charakter bardziej ogólny, a ich uszczegółowienie następuje w planach miejscowych. Muszę państwu powiedzieć, że chociażby w ostatnich dwóch tygodniach były dwie sprawy sądowe w tym zakresie i sąd administracyjny, który rozsądza również zarzuty pod adresem naszego studium, że jest zbyt ogólne, są również zarzuty takie ze strony oczywiście osób prywatnych, osób fizycznych, że istnieją tam zapisy, które dopuszczają uszczegóławianie, tutaj tak jak to było właśnie sugerowane. Sąd administracyjny za każdym razem te sprawy sądowe kończą się naszym wygranym. Nie znalazł sąd administracyjny podstaw, żeby studium poznańskie uchylić, pomimo rzekomych właśnie tego typu naruszeń. Uznał, że taki sposób skonstruowania studium, że one jest właśnie bardzo ogólne i wyznacza ogólne kierunki zagospodarowania, które będą uszczegółowiane w planach miejscowych w konkretny sposób podany w studium, jest prawnie właściwy. To jest odnośnie tej pierwszej kwestii. Oczywiście, jeżeli Państwo będziecie sobie życzyli szczegółowych informacji na ten temat, to ja nie wiem, czy po prostu w tej chwili jest takie życzenie Wysokiej Rady, żeby na ten temat opowiadać, posługiwać się argumentami prawnymi, przedstawiać wyroki i deliberować na temat każdego z przeznaczeń. Ale my jesteśmy gotowi i jesteśmy gotowi każdy poszczególny kwartał w ten sposób wyjaśnić, jeżeli będzie taka wola, tylko oczywiście no też musimy być o tym wcześniej uprzedzeni, że taka wola na przykład na komisji jest. Wtedy, panie przewodniczący, my zawsze bardzo chętnie przedstawimy naszą interpretację, z czego wynika konkretny zapis planistyczny i dlaczego naszym zdaniem jest on zgodny z prawem. Podkreślę, że każda uchwała Rady Miasta przygotowywana przez pana prezydenta jest sprawdzana przez radców prawnych pod kątem jej zgodności z prawem. W związku z powyższym dla nas to nie jest żaden problem, żeby nasze stanowisko na takiej komisji przedstawiać. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa, o której tutaj pan radny był uprzejmy wspomnieć, to to, i pan przewodniczący być może sobie przypomni moje stanowisko na komisji, że uchwała o ponowieniu, i teraz bardzo proszę, żebyśmy się skupili na jej dosłownym brzmieniu, brzmi w ten sposób. Stwierdza się konieczność dokonania zmian oraz ponownienia w niezbędnym zakresie procedury planistycznej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z utratą mocy obowiązującej. Nie w zakresie, w związku z. Oznacza to, że utrata mocy obowiązującej rozporządzenia jest dla nas asumptem do ponowienia procedury. Ale nie oznacza to, że ten plan będziemy poprawiać tylko i wyłącznie w zakresie stref ograniczonego użytkowania. Co to oznacza? Że formalnie na dzień dzisiejszy, jeżeli Państwo przegłosujecie stanowisko komisji co do ponowienia procedury, a następnie przegłosujecie tą uchwałę, my będziemy na temat tej uchwały jeszcze raz rozmawiać i wówczas na pewno na komisji argumenty podniesione dzisiaj przez pana radnego Dziuby będą jeszcze raz rozstrzygane. I jeżeli taka będzie wola Wysokiej Rady, również na następnej sesji Rady Miasta Poznania. Ale ta uchwała w żaden sposób nie przewiduje, że tylko i wyłącznie, chciałabym to mocno podkreślić, w tym zakresie możemy się pochylać co do ponowienia procedury. Myśmy na to specjalnie zwracali uwagę, żeby Rada Miasta nie definiowała zakresu, gdyż ten zakres należy do organu wykonawczego. Jeżeli są jeszcze oczywiście jakieś pytania, to ja chętnie udzielę odpowiedzi, ale tutaj również przychylamy się do prośby przewodniczącego komisji.
Co wynika z naszego doświadczenia, że kiedy określiliśmy zakres zmian,
odwrotnie. Tak. Kiedyś określiliśmy bardzo szczegółowo zakres takiej zmiany. Przepraszam, może źle usłyszałam.
Kiedy myśmy określili ten zakres
kiedyśmy
zmiany.
Bardzo szczegółowo określili jako Rada Miasta. To ja? Nie. Kiedy żeśmy bardzo szczegółowo określili zakres takich czynności ponowienia procedury i sąd administracyjny wskazał, że taka uchwała Rady Miasta jest za daleko idąca, gdyż to organ wykonawczy, pan prezydent decyduje o tym, jakie czynności się ponawia i w jakim zakresie się ponawia. Rada albo plan przyjmuje, albo plan odrzuca. I dlatego też, kiedy rozmawialiśmy na temat przygotowania projektu tej uchwały, mój wniosek był wtedy taki, żeby ta uchwała nie zawierała zakresu ponowienia, tylko zawierała wyjaśnienie, dlaczego takie ponowienie ma mieć miejsce. I tak ta uchwała została przygotowana i Wysokiej Radzie przedstawiona do uchwalenia w dniu dzisiejszym.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawieja zabierze głos.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, ja tak może z pytanie z innej beczki do pani dyrektor MPU, do listy odrzuconych wniosków przez pana prezydenta na etapie rozpatrywania całego planu. Większość z uwag dotyczyła mieszkańców ulicy Perzyckiej. Ja mam takie może pytanie, proszę o potwierdzenie, tak na moją dedukcję, tak mi się wydaje, że większość z wniosków mieszkańców ulicy Perzyckiej dotyczyły planowanego poszerzenia tejże ulicy z obecnych linii rozgraniczających z 8 do 10. Ja bym tylko prosił o potwierdzenie, czy z uwagi na docelową inwestycję związaną z poszerzeniem ulicy Perzyckiej wszystkie te uwagi co do przyszłego, jakby powiedzieć, poszerzenia tej ulicy, a co za tym idzie, można powiedzieć, przeznaczeniem dodatkowych nieruchomości na ten cel, czy to jest uzasadnione? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
To ja muszę powiedzieć, że po tłumaczeniu tutaj Miejskiej Pracowni Urbanistycznej to tak się poczułem, jakby ktoś ze mnie robił głupka. Bo co z tego wynika, z tego tłumaczenia? To znaczy, że myśmy uchwalali studium, ale gdzieś jest tam jedno zdanie, które mówi, że jak prezydent chce, to se zmieni, tak? Tak to wygląda? No bo ja to tak zrozumiałem, tą odpowiedź, że myśmy się zastanawiali. Proszę mi nie mówić o ogólności studium, bo ja pamiętam, że myśmy dokładnie wyznaczali działki w Szczepankowie, gdzie może być kanalizacja, gdzie musi być kanalizacja sanitarna, a gdzie mogą być szamba. Tak? Przecież to dokładnie żeśmy wyznaczali. Okazuje się, że jedno pole nie może mieć szamba, a drugie może. A więc dość dokładnie to wyznaczaliśmy. Więc tu proszę tego nie mówić. Ja bym prosił Miejską Pracownię Urbanistyczną o dostarczenie mi informacji, na jakiej podstawie można tworzyć enklawy takiej zabudowy, jak Państwo stworzyliście, w planach zagospodarowania przestrzennego. Dokładnie, czy to na podstawie studium, którego zapisu studium, czy to na podstawie ustawy, którego zapisu ustawy, bo w tej chwili, powiem szczerzej, przy uchwalaniu planu nikt nas o tym nie informował, a ja myślę, że w ogóle to powinien uśmiech z twarzy pana radnego Pawlika zejść, bo się okazuje, że możemy za chwilę zmienić plan zagospodarowania dla parku Rataje i zgodnie z zapisami studium wprowadzić tam enklawę zabudowy wysokopiętrowej, tak? I na przykład będzie tak, że będzie margines tej zabudowy 10 metrów na około i to będzie ten park, a enklawa będzie zajmowała 95% parku. Także panie radny Pawlik, proszę to przemyśleć, żeby za chwilę na podstawie studium rada nie zmieniła panu tego planu. Proszę o te informacje, tak? Na jakiej podstawie możemy sobie tak dowolnie traktować plan zagospodarowania przestrzennego, studium, które wydawało nam się jednak takim dokumentem broniącym mieszkańców, wprowadzających twarde zasady gospodarowania w mieście, a przynajmniej twarde zasady uchwalania planów. Dzisiaj widzę, że studium jest takim miękkim dokumentem, które może wprowadzać wszelkiego rodzaju enklawy. Myślę, że mam nadzieję, że nie pozwala wprowadzać na przykład stacji paliw w parku Rataje, bo to również pan radny Pawlik by się bardzo zmartwił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. To jest oczywiście te zasady dotyczące tych tak zwanych enklaw, to jest niezwykle interesujące. Natomiast jeszcze prosiłbym o odpowiedź pana prezydenta, z czego wynika ten kompletny brak logiki, to pytanie, na które postawił pan radny Dziuba. Brak logiki w planowaniu przestrzennym, że w miejscu, w którym jest dopuszczona zabudowa wielorodzinna, planowana zabudowa w planie ma być jednorodzinna, bo jedna rzecz to zgodność ze studium, a druga rzecz to logika w planowaniu przestrzennym. I moje pytanie jest... Ponawiające pytanie pana radnego Dziuby o logikę w tym planowaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Szanowni państwo, ja chciałem się uspokoić pana radnego Grzesia, bo ja co prawda jestem radnym dopiero pierwszą kadencję, kilka miesięcy, pan radny Grześ już wiele lat. Ale na naukę nigdy nie za późno, panie radny Grześ, także polecam lekturę studium i planów miejscowych. Na Ratajach mamy obowiązujące studium, które zabezpiecza teren pod teren parkowy. Mamy obowiązujące, które zabezpiecza pod teren parkowy, jeszcze raz powtarzam. Mamy plany miejscowe, które zabezpieczają teren grunt pod tereny parkowe. A w tym przypadku, proszę państwa, mówimy zupełnie o innej sytuacji, kiedy studium jest obowiązujące i po to, żeby zabezpieczyć teren, chcemy uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to zupełnie inna sytuacja i dopóki plan miejscowy na omawianym terenie nie zostanie uchwalony, jak rozumiem, to na zasadzie, na podstawie ustawy i artykułu tam 61 bodajże, będzie można wydawać decyzje o warunkach zabudowy, które czasami niestety są sprzeczne ze studium. Dlatego też tak bardzo zabiegaliśmy na Ratajach o to, aby jak najszybciej uchwalić plany miejscowe, bo dopiero wtedy teren jest zabezpieczony. Dlatego jeśli uchwalimy w tej chwili plan miejscowy, nad którym debatujemy, teren zostanie zabezpieczony raz na zawsze. Jeśli odłożymy to uchwalenie w tej chwili, będziemy procedować nad nowym planem następne dwa lata, bo tak średnio, półtora do dwóch lat średnio się opracowuje plan, to przez te dwa lata kolejne działki zostaną na podstawie warunków zabudowy wydarte z tego terenu i będziemy w dużo gorszej sytuacji niż jesteśmy dzisiaj. Także panie radny Grześ, tak jak powiedziałem, na naukę nigdy nie za późno i polecam głębszą lekturę planowania przestrzennego w mieście Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciał prosić, żebyśmy jednak uwzględniali cały czas przy debacie nad planami miejscowymi problem wynikający jakby z dwoistości podejmowania decyzji w zakresie lokalizacji inwestycji. Z jednej strony mamy tą możliwość, którą daje plan, a z drugiej strony cały czas postępuje realizacja inwestycji na zasadzie wydawania warunków zabudowy w trybie administracyjnym. W momencie, kiedy było przyjmowane studium, przy ulicy Złotowskiej istniał bodajże tylko jeden dom, który można było nazwać budynkiem wielorodzinnym, natomiast pozostałych budynków nie było. I intencją, która przyświecała przy uchwalaniu studium, było, żeby na całym tym obszarze utrzymać zabudowę jednorodzinną. Natomiast od tego czasu minęło kilka lat i okazało się, że w tej chwili Złotowską od strony wschodniej mamy w całości praktycznie zabudowaną budynkami wielorodzinnymi. I ja się tylko dziwię, że pan radny Dziuba, będąc tam na wizji lokalnej, tą wizję lokalną troszeczkę wybiórczo potraktował i tylko zauważył jeden budynek po stronie północnej, natomiast po stronie zachodniej, natomiast nie zauważył całego szeregu budynków po stronie wschodniej, która już jest wybudowana i która już jest zagospodarowana. I teraz pytanie, czy mamy, jeżeli umożliwia to ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, czy mamy doprowadzić o to do takiej sytuacji, że trzymając się stricte zapisu w studium o budownictwie, o takim czy innym charakterze budownictwa, abstrahować od tego, że mamy istniejące budynki, które tak naprawdę moim zdaniem, żeby podejść pragmatycznie do problemu, powinny być w planie miejscowym zinwentaryzowane. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, to załóżmy, że taką hipotetyczną sytuację, że za kilkanaście lat właścicielowi tego budynku wielorodzinnego, załóżmy, zniszczy się dach, to on nie uzyska zezwolenia na budowę, na remont tego dachu, dlatego że plan miejscowy nie przewiduje tam budownictwa wielorodzinnego, mimo że ten budynek wielorodzinny tam istnieje. Kwestią, która jest do przemyślenia, z którą być może się zgadzam z panem radnym Dziubą, jest to właśnie problem tego budynku, który on wskazał po stronie zachodniej ulicy Złotowskiej. Być może należy to również w tą inwentaryzację wpisać i w tym miejscu, w którym już jest wydane zezwolenie na budowę albo ten budynek istnieje, żeby zapisać, że tamten budynek istnieje, a nie abstrahować od tego, że tego budynku tam nie ma. Być może w trakcie tej procedury, którą w tej chwili ponowimy, być może by trzeba było wrócić do tego punktu i zastanowić się, czy tam nie wpisać budynku wielorodzinnego. Natomiast problem inwentaryzacji stanu faktycznego nie dotyczy tylko tego planu. Obok mamy plan dotyczący północno-zachodniego klina zieleni, południowo-zachodniego klina zieleni, gdzie na terenie, który przewidzieliśmy w studium i w planie przyjętym jako teren całkowicie wyłączony z zabudowy, istnieje w tej chwili budynek, który został wybudowany w trakcie procedowania nad planem miejscowym. Myśmy ten plan miejscowy przyjęli bez tego budynku, ale ten budynek tam istnieje. I co z taką sytuacją zrobić? Takich sytuacji na planach już przyjętych mamy dosyć sporo. Drugi taki sam problem jest na tym samym planie dotyczącym południowo-zachodniego klina zieleni. Jest to sytuacja na Unikowie przy strumieniu unikowskim, gdzie również powstało osiedle, mini osiedle wielorodzinne na obszarze, który w studium został zapisany jako teren wyłączony spod zabudowy stanowiący klin zieleni. I te takie rzeczy, o których wiemy, powinny być w jakiejś procedurze ponowienia zmiany studium inwentaryzowane w stanie faktycznym, tak jak tam jest ten obszar zagospodarowany, żeby w przyszłości nie było problemów właśnie choćby z uzyskiwaniem zezwoleń na budowę, na remont tej substancji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja pozwolę sobie na taką uwagę natury ogólnej, może nie dotyczącą szczegółów tego konkretnego planu, natomiast przypominam to, o czym mówiłem pod koniec poprzedniej kadencji. Wtedy, ja dziś nie zajmuję się polityką przestrzenną, ale wtedy występowałem jako członek tego zespołu do spraw zmian w studium, a mówiłem to na kanwie wypowiedzi szefa naszego Wydziału Architektury, pana dyrektora Nowaka, którego bardzo cenię jako architekta, jako fachowca i wizjonera, ale no powiem szczerze, że ta wypowiedź mnie wtedy zbulwersowała, bo to była wypowiedź wskazująca, że wizja urzędnika jest nadrzędna wobec tego, co jest w studium, a dotyczyło to zabudowy ulicy Towarowej. I ja wtedy apelowałem i myślę, że to jest kluczowa rzecz, żeby radni następnej kadencji, czyli tej obecnej teraz, po prostu ustalili pewien kompromis pomiędzy sobą a urzędnikami odpowiedzialnymi i za jakby w tym pionie planistycznym, czyli z MPU i w tym pionie, który odpowiada za wydawanie już konkretnie zezwoleń, decydowanie o zabudowie, pewnego kompromisu, co robić z obszarami, które są niepokryte planami zagospodarowania przestrzennego. Wydaje mi się to kluczowe, żeby taki kompromis był, bo jeżeli to się wciąż będzie odbywało na tej zasadzie, że wizja urzędnika tam, gdzie nie ma planu, jest nadrzędna, to takich problemów i podobnych będzie wiele. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Nie ma co prawda pana radnego Pawlika, ale chciałem mu powiedzieć, że nie ma takiej uchwały, której nie można zmienić, a więc nic w tym mieście nie jest stałe. To jest po pierwsze. Po drugie, jak się okaże, że będziemy musieli za park zapłacić odszkodowanie 90...
Ale wróćmy z parku na
ławicę. 90 milionów złotych i będzie to groziło bankructwem miasta, to kto wie, czy Rada Miasta nie zdecyduje się na enklawę zabudowy wielorodzinnej w parku Rataje. Tak więc odpowiadając nieobecnemu panu radnemu Pawlikowi, nic nie jest w Radzie Miasta trwałe, jak się okazuje, również uchwalone przez Radę Studium. Nawet nie trzeba go zmieniać, żeby plany były z tym studium niezgodne.
Dziękuję. Pani przewodnicząca Kretkowska.
Ja mam pytanie, czy wniosek do pana prezydenta Stępnia o to, żeby kiedy ta uchwała wróci do nas, bo będziemy ją po tych wyjaśnieniach, rozumiem, mogli zmieniać nie tylko w zakresie stref związanych z lotniskiem, czy z latającymi F-16, ale także w innym zakresie, żeby pan prezydent wyjaśnił nam te kwestie, które poruszył pan Tadeusz Dziuba. I także, żebyśmy rozważyli możliwość zmiany tego planu. Ja pytam o to dlatego, że tutaj padają argumenty o tym, że prawo jest takie, jakie jest, że po uchwaleniu studium mogą być wydawane decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę niezgodne z tym studium, bo takie jest prawo, że MPU to jest MPU, a Wydział Urbanistyki to jest Wydział Urbanistyki, tylko że prawo jest, jakie jest. Plan miejscowy musi być zgodny ze studium. Natomiast nad tym wszystkim jest jeden urząd, czy te organy działają w ramach jednego urzędu, a nad tym wszystkim czuwa i koordynuje pracę ten sam wiceprezydent, który jest po to, żeby i ten sam prezydent, którzy są po to, żeby były jakieś procedury stwarzające możliwość koordynacji działań. A mamy, obawiam się, że mamy w tym wypadku także do czynienia z przykładem całkowitego braku koordynacji. Ja tylko przypomnę, że studium było uchwalone w styczniu, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec stycznia 2008 roku, czy na początku lutego, którego? 18 stycznia, pan przewodniczący Ganowicz przypomina. Po ponad rocznych pracach nad tymi zmianami, pracach toczonych intensywnie przez komisję, ówczesną Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, częściowo przez Komisję Ochrony Środowiska, cały czas z tą myślą przewodnią, że uchwalamy zapisy, które będą właśnie przewodziły już realizacjom urbanistycznym, będą przewodziły planom miejscowym, zapisom, etc., etc. Były to obrady burzliwe, była cała masa wniosków i po roku wydawało nam się, że taki dokument uchwaliliśmy, kierunkowy, i że on będzie obowiązywał. I myśmy się tu strasznie kłócili, prawda, w gronie radnych, ale nad tymi kłótniami cały czas ten komunikat zdawał się dominować. I następnie dwa tygodnie po uchwaleniu tego studium dowiedzieliśmy się, że zostały wydane warunki zabudowy, które są całkowicie sprzeczne z studium, a tam dotyczyły obszaru w okolicach Rady Osiedla Edwardowo. Edwardowo nam to zgłosiło. Powstała burza, bo okazało się, że wydano warunki na mieszkaniówkę w terenie, który nie miał być mieszkaniówką, że wydano warunki na duży budynek w terenie, gdzie nie miało być. I w świetle tej burzy ta cała sprawa poszła do komisji rewizyjnej. I w świetle tego wszystkiego postanowiono, że wszystkie warunki zabudowy, które występują inwestorzy niezgodne ze studium, będą publicznie przedstawiane radnym na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego raz na 3 miesiące. W związku z tym wracam już do przedmiotu dzisiejszych obrad i mam pytanie do pana prezydenta Stępnia. Kiedy powstawała ta zabudowa wielorodzinna, jeżeli powstawała także po... Pan prezydent mówi, że pan nie wie. No ale mówimy o ławicy, mówimy o obszarze, który jest... Jeżeli w tym roku i w zeszłym, to dlaczego ta rzecz nie była publicznie przedstawiana radnym przez Wydział Urbanistyki i Architektury, który został zobowiązany do tego, żeby takie sytuacje, kiedy inwestor występuje warunki zabudowy niezgodne ze studium, żeby one były na komisji przedstawiane po to, żeby uruchamiać mechanizmy publiczne przeciwdziałania możliwości zaistnienia takich warunków niezgodnych ze studium w sytuacji, której jeszcze nie ma planu. I dlaczego w związku z tym ta sprawa się nie pojawiła, tak jak się pojawiały inne sprawy, były przez pana wicedyrektora Jurga referowane na tych naszych komisjach. No właśnie po to. I już kończąc, ja będąc w komisji przestrzennej, nie jestem jak większość radnych urbanistą, specjalistą, ale jestem w tej komisji już od wielu lat w tej chwili. Ja mimo wszystko nie rozumiem tego, co dzisiaj tu zostało podane radnym na sesji jako coś, co mają przełknąć, jako coś, co wynika z naszych uchwał. Że można tam projektować jakąś enklawę, ponieważ wielorodzinną, ponieważ jest budynek wielorodzinny, to mimo że studium zapisuje jednorodzinną, możemy projektować enklawę. No to co wzbudziło tutaj emocje. W świetle dotychczasowych naszych działań i zapisów ja takiej możliwości mimo wszystko nie widzę. I bardzo bym prosiła, bo to jest naprawdę no, robienie z nas wariatów i z mieszkańców i z tych radosiedli. Na komisji przestrzennej, na której ta uchwała była omawiana, panowała sielska wręcz atmosfera. Bo na tej komisji zazwyczaj nie ma sielskiej atmosfery, bo zazwyczaj są sprawy kontrowersyjne. Natomiast tutaj panowała przy tej uchwale sielska atmosfera. Był przewodniczący Rady Osiedla Ławica, który dziękował za tą uchwałę i wydawało się, że przynajmniej raz mamy jakąś uchwałę oczywistą, mamy tam jakiś problem formalny, ale poza formalnym problemem ten plan jest po to, żeby bronić takiej zabudowy, jaką byśmy tam widzieli. No dzisiaj się okazuje, że pan radny Dziuba poświęcił trochę więcej czasu niż ogół radnych na tą uchwałę i znalazł coś, co, no, z czym się nie można pogodzić. I nie można się pogodzić z taką tezą, że studium może sobie coś tam zakładać, zabudowę jednorodzinną, ale gdzieś tam jest jakiś knyf.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Proszę państwa, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz ogólna. Ja też jestem czasami bardzo sceptycznie nastawiony do różnego rodzaju inwestycji, które powstają na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w terenie, który generalnie ma funkcję inną, czyli różnego rodzaju bloki wśród willi i tego rodzaju inwestycje, które powstają jednak z reguły no powiedzmy zgodnie z prawem, które jest jakie jest i tutaj jest kwestia pewnych decyzji ustawodawczych. Natomiast my się oczywiście domagamy tych informacji i my je generalnie dostajemy o wszelkiego rodzaju decyzjach wnioskowanych, które są niezgodne ze studium. Tylko co nam daje informacja? No, informacja powinna być dla nas czymś, co nas mobilizuje do jakiegoś działania. A jedynym działaniem, jakie możemy podjąć jako Rada, jest uchwalenie planu, który zablokuje tego rodzaju możliwości. I mamy teraz do i nie za bardzo rozumiem teraz Państwa radnych, którzy w obliczu planu, który jest gotowy, który był 4 razy wykładany, gdzie zdecydowana większość uwag mieszkańców była jednak uwzględniona, gdzie była dobra współpraca z Radą Osiedla i gdzie jest szansa po poprawieniu jednej rzeczy, która wynikła z przyczyn zupełnie niezależnych od miasta, żeby uchwalić szybko w miarę ten plan. Państwo chcecie ponownie otwierać dyskusję, która odłoży nie wiadomo do kiedy uchwalenie tego planu i umożliwi powstanie jeszcze więcej takich przypadkowych inwestycji na tym terenie. Więc no, proszę o konsekwencje. Albo działamy jako Rada, żeby się sprzeciwiać tego rodzaju dzikiej, no może nie dzikiej, ale nie pasującej zabudowie. I tutaj mamy konkretny instrument uchwalenia planu. No albo możemy sobie grzmieć, że to jest bardzo B, ale nic nie robić i pozwalać, żeby to dalej gdzieś tkwiło w trakcie procedury. Natomiast cała dyskusja toczy się wokół jednego terenu i tu jest kwestia szczegółowa, konkretna. MW przez U. Proszę Państwa, proszę się tam wybrać, ja powiem o co chodzi, nawet nie bym to narysował. Jest taka sytuacja. Jest blok, pusta działka, wąska ulica, drugi blok. Jest pytanie, co ma powstać na tej pustej działce. Możemy oczywiście na złość powiedzieć, że tam może powstać zabudowa mieszkaniowa, niska, jednorodzinna, która tam jeszcze kilka tygodni temu stała, taki mały domek jednorodzinny, tylko że kilka tygodni temu został ten domek zburzony i powstał tam wielki wykop pod kolejny blok. Oczywiście, możemy się kłócić z rzeczywistością i w imię nie wiadomo czego uchwalić tam, że będzie jednorodzinna, ale podejrzewam, że tam już są warunki zabudowy i pozwolenie na budowę. No sorry, zostało doprowadzone do tego, że powstały tam 2 bloki i tak naprawdę w tym planie sankcjonujemy to, że pomiędzy nimi powstanie blok 3. Może generalnie z punktu widzenia urbanistycznego... ale nie możemy się na tą rzeczywistość obrażać. Powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której więcej takich sytuacji już na tym terenie nie będzie, a jedyną możliwością jest uchwalenie planu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Rzeź. Dobrze. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja bym chciał sprostować. Na komisji wszystkie te wnioski o warunki zabudowy dla tej zabudowy wielorodzinnej były przedmiotem interwencji zarówno na poziomie komisji, jak i na poziomie przewodniczącego Rady Miasta. W tej konkretnej sytuacji, o której mówił pan przewodniczący Mikuła, wspieraliśmy właśnie właściciela tego domku jednorodzinnego, który twierdził, że został jakby w trakcie procedury wydawania warunków zabudowy oszukany przez sąsiada i jakby zgodził się, nie wiedząc co go czeka, na budownictwo wielorodzinne, ale jako strona wtedy popełnił błąd. Doszło do tego, dlaczego w tej chwili jest wykup, bo właściciel tego małego domku jednorodzinnego sprzedał tą działkę właśnie temu deweloperowi, z którym się cały czas kłócił o tą zabudowę, która obok niego powstała. Musimy być świadomi, że również my jako komisja, jako Rada, jako Komisja Polityki Przestrzennej działamy w ramach obowiązującego prawa. No, sam protest nie wystarczy, jeżeli deweloper udowodni w trybie postępowania o uzyskanie warunków zabudowy, że jego wniosek jest zgodny z prawem, no to w ramach obowiązującego prawa tą zgodę uzyskuje. Także to celem sprostowania tego, co powiedziała pani radna Kretkowska, być może przeoczyła te interwencje, które na komisji były i które są udokumentowane. Natomiast całkowicie zgadzam się z tym, co powiedział pan przewodniczący Mikuła, bo dokładnie to tak jest, jak on powiedział. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A zatem mamy do rozstrzygnięcia losy wniosku komisji i wniosku pana radnego Tadeusza Dziuby, który rozumiem, że jest wnioskiem o to, żeby ponowić procedurę w całości. Pan radny Tadeusz Dziuba, bardzo proszę.
Najpierw pozwolę sobie zauważyć, że nie byłoby tej dyskusji tutaj w ogóle, gdyby nawet ta spóźniona i niespodziewana, bo z tygodniowym tylko wyprzedzeniem zapowiedziana debata na temat tego miejscowego planu była przeprowadzona uczciwie. To znaczy, gdyby Miejska Pracownia Urbanistyczna, prezentując ten plan, o tym, o czym dzisiaj ja mówiłem, mówiła ona sama z wyprzedzeniem. Ja to uważam za formę oszukiwania radnych. Nie mówi im się, jakie trudności występują i liczy się na to, że nikt nad tego nie odkryje i metodą dociskania kolanem, której teraz świadkami jesteśmy, szybciutko się ten plan uchwali. Ja tylko zwracam nieśmiało uwagę, że przynajmniej formalnie ten plan nie jest zgodny ze studium, przynajmniej według mojej wiedzy do dzisiaj, do trzeciej rano. Tutaj robię nawias, bo się dowiedzieliśmy przed chwilą, że jest jakieś jedno zdanie, które umożliwia wszystko. Nie wiem, spróbuję odkryć to zdanie, może mi się uda. A po drugie, wyraźnie powiedziałem, że proponowany plan, projekt planu jest niezgodny ze stanem faktycznym. Po prostu nie ma żadnego sensu uchwalać miejscowego planu, który nie odzwierciedla istniejącej sytuacji, który jest sprzeczny z istniejącą zabudową. No mówił o tym tam paręnaście minut temu pan radny Wojciech Kręgleski. Ja tylko o tych dwóch rzeczach mówiłem. I nie rozumiem, jak w tym kontekście można się teraz dziwić, że nie należy szybciutko tego skorygować, tak jak to można skorygować. Wszyscy jesteśmy, myślę, że nie ma tutaj osoby na sali, myślę o radnych, która nie byłaby za szybkim uchwaleniem planu chociażby jutro. Wszyscy jesteśmy za tym. Tylko nie wszyscy są za tym, żeby to robić niechlujnie i godzić się na byle co. Ja na przykład nie jestem za takim rozwiązaniem. Co zaś do mojego wniosku, no to pani mecenas tutaj rzecz objaśniła, wydaje mi się dosyć jasno, że co do samej treści uchwały, to tutaj nie mamy jak gdyby manewru, no jest ona oczywiste, że po prostu Rada stwierdza, pani mecenas może mi pomoże, konieczność powtórzenia procedury w niezbędnym zakresie, tak to chyba przepis mówi, tak? Natomiast taką uchwałę podejmuje się nie tak sobie, tylko z jakichś motywów. I ja wskazywałem na to, że te motywy, które są w uzasadnieniu uchwały z...
Proszę włączyć mikrofon jeszcze panu radnemu.
Ja wskazywałem tylko na to, że te motywy, które zostały tydzień temu wskazane, są niewystarczające.
Dziękuję, ale w związku z tym, że pisemnie sformułowany wniosek mam tylko komisji, będziemy głosowali wniosek komisji, a reszta jest informacją, która wynika z protokołu ewentualnie przebiegu dzisiejszej sesji. I w tym sensie to, co Rada przegłosuje, jest stanowiskiem Rady. A zatem, ponieważ nie ma dalszych głosów, stawiam pod głosowanie wniosek komisji. Ja go przeczytam jeszcze raz. Komisja Polityki Przestrzennej Rady Miasta, w tym wypadku będzie Rada Miasta Poznania, stwierdza konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia wojewody wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w Poznaniu. Jeśli przegłosujemy, to taki będzie opinia Rady Miasta. Proszę o